Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji Wywiadówka. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Marek Samulczyk, wieloletni radny, w przeszłości wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Rady Miasta, a obecnie szef klubu Koalicja Mieszkańców Lubonia. Zawodowo można powiedzieć, że jest przedsiębiorcą. Czy wszystko się zgadza, panie Marku? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, witam również wszystkich mieszkańców naszego miasta. Tak jak pan powiedział, kiedyś prowadziłem działalność gospodarczą, obecnie jestem na emeryturze.
Czyli spokojna emerytura, można powiedzieć, panu sprzyja. Może się pan poświęcić pracy w samorządzie, można tak powiedzieć.
Ma pan rację. Zawsze mówiłem, gdy prowadziłem działalność gospodarczą, że dwom panom nie można dobrze służyć. Dlatego dopiero praktycznie zacząłem działalność samorządową, gdy miałem uporządkowany już ten byt, można powiedzieć, dalszy mojego życia, gdzie zapracowałem sobie na pewno w tych latach, gdzie bardzo ciężko pracowałem.
Rozumiem. I nadal jest pan aktywny, jeśli chodzi o Luboń. Ja tylko przypomnę tym słuchaczom, którzy być może nie do końca orientują się w pana działalności. Jest pan wieloletnim radnym. W samorządzie lubońskim między innymi jest pan członkiem komisji komunalnej. Specjalizuje się pan w inwestycjach drogowych. Właściwie takie moje pierwsze pytanie. Jesteśmy w połowie kadencji obecnej pani burmistrz, jest to jej druga kadencja, dlatego chciałbym pana na wstępie zapytać, jak pan ocenia dotychczasowe inwestycje związane z infrastrukturą drogową? No bo przyzna pan, że standard lubońskich ulic i chodników to od wielu, wielu lat jedna z naszych największych bolączek.
Panie redaktorze, na pewno wie pan, bo jest pan przecież również radnym naszej Rady Miasta poprzedniej kadencji i teraz jest pan wiceprzewodniczącym i jest pan też członkiem Komisji Komunalnej. Tak jak pan wspomniał, można powiedzieć, że moim oczkiem jest Komisja Komunalna i prowadzone inwestycje przez włodarzy naszych miasta, ale inwestycje, które są wykonywane, muszą mieć też wsparcie radnych. Myślę, że w poprzedniej kadencji, jak i w tej kadencji, pani burmistrz o wsparcie radnych nie potrzebuje się martwić, bo przecież macie większość w Radzie Miasta i poprzednio, i teraz. I inwestycje, które chce pani burmistrz zrealizować, na pewno byłyby zrealizowane. Moimi obawami, tak jak to przedstawiałem nieraz na komisji, na sesji, na spotkaniach, jest to, że nie wykorzystuje się środków, które są w danym budżecie na dany rok przeznaczone na inwestycje, tym bardziej na inwestycje drogowe, tak jak mówiłem, tak potrzebne w naszym mieście, bo każdy chce z nas wyjść suchą nogą ze swojej posesji na drogę, na ulicę, przy której mieszka. Ja mieszkałem kilkadziesiąt lat przy takiej ulicy nieutwardzonej i współczuję tym wszystkim mieszkańcom. Mam na myśli na przykład mieszkańców ulicy Kopernika, najstarszej ulicy prawie w naszym mieście, przeszło stuletniej. Do dziś borykają się i chodzą w błocie. Myślę, że te inwestycje można byłoby przyspieszyć i te środki wykorzystywać bardziej niż teraz.
Ale jaki pan ma pomysł na to przyspieszenie i wykorzystanie środków, o których pan mówi? Czy w takim razie sugeruje pan, że to tempo prac związanych z budową nowych, z utwardzaniem nowych ulic jest niewystarczające i należy coś zmienić w tym kierunku? Jak to wygląda z pana perspektywy?
Panie redaktorze, tak jak już nieraz mówiłem, środki, które są przeznaczone w danym roku na inwestycje, poprzedni rok, rok trudny, bo jest rok covidowy i na pewno było ciężko, ale 6 milionów. Przypomina sobie pan, jak ja już w połowie roku, gdy pan burmistrz Popławski mówił, że musimy ograniczyć planowanie inwestycji, projektów drogowych, ja zgadzam się, że mogliśmy ograniczyć, ale we wrześniu już widzieliśmy, że te środki nam zostają. Zostało nam 4,5 miliona tak zwanych wolnych środków. Ja prosiłem, mówiłem, żeby chociaż zlecić prace, które pozwolą na ogłoszenie przetargów, żeby jak najwcześniej rozpocząć inwestycje w tym roku. No dzisiaj widzimy, no pierwszy kwartał mija, jest pan też członkiem Komisji Komunalnej. Jakie nowe inwestycje my zaczęliśmy? Poprzednie lata, wolne środki 3,5 miliona, poprzedni rok 10,5 miliona, tak jak powiedziałem, to jest 18 milionów. Wykorzystanie tych środków pozwoliłoby, że nasze drogi, mam na myśli też drogi w Lasku, te ulice w Lasku, które zawsze mówiliśmy, że Lasek zaniedbany, zapomniany. On był zaniedbany, zapomniany ze względu na to, że też czekano na kanalizację sanitarną. Teraz wszystko, co w ziemi, w tym rejonie mamy uporządkowane, więc jak najbardziej środki skierować i wykorzystywać te środki, które są przeznaczone, bo one są przeznaczone w budżecie. W tym roku mamy 8 milionów i tak jak mówiłem, chciałbym, żebyśmy je wykorzystali, żebym w kolejnym roku nie przypominał władzy naszej wykonawczej, że zostały środki niewykorzystane.
Z tego, co wiem, te wszystkie środki zostaną w tym roku skonsumowane jednak na te inwestycje. Przyzna pan, że plany burmistrza są dosyć ambitne pomimo roku covidowego. Jednak mamy w projektach kilka dużych czy też mniejszych inwestycji. Też staramy się o dofinansowania na kolejne ulice. Nawet dzisiaj miasto ogłosiło, czy też przypomniało, wskazało, na ile dofinansowań będziemy, czy już aplikujemy, ile dostaliśmy. Także myślę, że ten budżet inwestycyjny w porównaniu z poprzednimi latami jest jednak dosyć imponujący. I oczywiście tutaj rozumiem pana argumenty związane chociażby z sytuacją w Lasku, natomiast przyzna pan, że to też inwestycje infrastrukturalne wiążą się z ich przygotowaniem, z zaprojektowaniem, często, tak jak pan wspomniał słusznie, z kanalizacją deszczową czy sanitarną i tutaj te wszystkie różnice wyrównujemy. Natomiast chciałem w takim razie zapytać, czy pana zdaniem ta kolejność planowanych inwestycji jest odpowiednia, czy tutaj w tym obszarze by pan coś zmienił, a nawiązuje troszeczkę do takiego dokumentu pod tytułem Hierarchizacja dróg, którą z pewnością pan pamięta. I chciałem pana zapytać, czy powinniśmy na przykład wrócić do tego dokumentu i ściśle się go trzymać, czy raczej ta forma decydowania o kolejności budowy ulic czy chodników, którą podejmują radni w czasie komisji komunalnej raz do roku, tak umownie rzecz biorąc, jest odpowiednia.
Panie redaktorze, jest pan członkiem Komisji Komunalnej i wie pan, że hierarchizacja, która była, to praktycznie ona była przez ileś lat odłożona według tego, co było zapisane ze względu na infrastrukturę, tą, o której wspomniałem, że nie była wykonana kanalizacja sanitarna. Ale po wykonaniu tej kanalizacji sanitarnej, na przykład w Lasku, jeżeli mówimy, to ulica Dworcowa już miała projekt i wystarczyło ten projekt tylko aktualizować. I można byłoby, a ona była jako pierwsza w poprzedniej hierarchizacji, jeszcze jako droga zbiorcza. I można było ją już wcześniej projektować czy aktualizować i na przykład już by była utwardzona na odcinku chociażby od tego Kurowskiego do Ogrodowej. Bo tych mieszkańców tam jednak trochę przybyło na ulicy Kurowskiego, którzy jednak teraz ze względu na też na jednokierunkową tą ulicę jest duży ruch. To jest pierwsze. Po drugie, w wyborach 2014 roku pani burmistrz Machalska też głosiła, że stworzy tak zwaną sprawiedliwą hierarchizację. Ja tej sprawiedliwej hierarchizacji to tak nie widzę, bo tak jak pan burmistrz Popławski mówił, że inwestycje, które planujemy do wykonania, to są inwestycje, które w tym roku planujemy i byśmy chcieli w następnym roku realizować. No, mamy ten tok postępowania i zgłoszone wnioski mieszkańców, radnych. Pan wie, ile zostało zgłoszonych różnych wniosków na wykonanie różnych ulic, chodników. Przecież to nie ja zwoływałem mieszkańców przed wyborami 2018 roku. Tam było spotkań z burmistrzem miasta, z mieszkańcami kilkunastu ulic. Ja już wtedy mówiłem, że środków nie starczy. Od tego roku, jakie my ulice zrobiliśmy, panie radny, panie redaktorze? No, Długą skończyliśmy w poprzednim roku, utwardziliśmy ulicę, czy remont ulicy Klonowej. No, tak jak pan powiedział, no jest szansa, że w tym roku te środki, które są przeznaczone na drogi, te 8 milionów, wykorzystamy. I ja na pewno będę się z tego cieszył i na pewno poprę każdą inwestycję, która będzie wykonywana.
Czyli jest pan jak najbardziej za współpracą w ramach kolejnych inwestycji drogowych, jak rozumiem?
Zawsze byłem za tym, żeby jak najwięcej budować dróg. Też moje niektóre propozycje, które były, to też mówiłem, że należy zacząć od odwodnienia. Kilka lat, dobrych kilka lat głosiłem odwodnienie tutaj ulicy Fabrycznej, Konarzewskiego, Dworcowej. Dzisiaj mamy te odwodnienie, myślę, na takim poziomie, że zalewanie tych posesji, tych dróg mamy już z głowy. Jedynie zostanie jeszcze, tak jak już też mówiłem, ulica Konarzewskiego. Wie pan, o co chodzi, że tamte średnice tej deszczówki nie pasują, bo są jakby odwrotnie. No nie będę już teraz tłumaczył, myślę, że pani mieszkańcy wiedzą. Ale też mówiłem o ulicy Długiej. No, ja bym zaczął od odwodnienia tego rejonu, nie? Doprowadzenia do odwodnienia całego terenu i sprowadzenia wód do Bocianki. My tam stoimy. My przez to, że nie mamy tego odwodnienia, stoi ulica Buczka. To jest najważniejsze teraz dla mnie, nie? Pominając nawet budowę ulicy Długiej czy innych ulic w tym rejonie, odwodnienia tego rejonu. Ulica Urocza, ulica Długa, te wszystkie ulice, które schodzą i będą schodziły do Bocianki. A wiemy, że ulice, które schodzą, to są nawet tam aż pod Wojska Polskiego.
Okej, rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że te niektóre, o których pan wspomniał i te kwestie odwodnienia są właśnie w tej chwili na tapecie, mówiąc tak kolokwialnie. Więc myślę, że z tym też idziemy do przodu. Natomiast chciałem pana zapytać o taki temat dość bieżący, przynajmniej w kwestii mediów społecznościowych, dotyczący ulicy Nowiny. No, przyzna pan, że jest tam również duży problem. Czy pan w związku z tym przyjmuje argumentację miasta związaną z poprawą jakości nawierzchni, która zakłada osadzenie płyt betonowych w niedalekiej przyszłości? Myślę, że to powinno poprawić komfort mieszkańców. Jak pan w tej kwestii się wypowie?
Panie redaktorze, ulica Nowiny również jest mi bardzo znana, bo ja objeżdżam wszystkie ulice, można powiedzieć, w Luboniu i gdzie mam jakiś sygnał od mieszkańców, staram się pomóc każdemu mieszkańcowi. I między innymi miałem też telefony z ulicy Nowiny. Powiem tak, każde rozwiązanie, które pozwoli, tak jak powiedziałem, tą suchą nogą, czy przejechać tym samochodem, żeby tego zawieszenia sobie nie pourywać, jest dobre. Tylko ja nie znam, jakie koszty będą tej inwestycji, gdzie będzie, nie wiem, czy to będzie wykorytowane, czy to będzie utwardzone, czy to już będzie docelowo, że to, co w ziemi, będzie wszystko zrobione, tak jak już tu mówiłem o budowie dróg w Lasku. Jakie będą koszty tych płyt? Bo wiem jedno, prowizorka jest zawsze taka, że najdłużej nieraz wytrzymuje. I czy właściwe utwardzenie, nawet poczekanie roku, czy nawet dwóch lat, nie? I zaprojektowanie, przemyślenie, czy ta inwestycja akurat z tych płyt nadawałaby się na tej drodze, to jest też jedna z głównych dróg, taka Nowiny, która praktycznie, można powiedzieć, w przyszłości połączy dwie gminy, bo ona dochodzi aż do gminy Komorniki. Także jestem oczywiście za, ale mówię, muszę poznać wszystkie koszty i jak burmistrz podchodzi do tego w przyszłych latach, tak?
Mm-hmm. No myślę, że to jest na razie i tak najlepsze rozwiązanie, zważywszy na sytuację odwodnienia tej ulicy i praca kłanetu, który no, musi najpierw swoje też zrobić. Także myślę, że na pewno jako sytuacja docelowa niekoniecznie, ale z pewnością w moim przekonaniu ulży tutaj mieszkańcom. Natomiast też wspomniał pan ulicy Kopernika. No akurat tutaj myślę, że możemy mieć dobre informacje dla mieszkańców, bo z tego co wiem, no to jest ona na etapie projektowania, więc duża szansa, że ta ulica zostanie w ciągu najbliższych, może nawet w tej kadencji wykonana. Miejmy taką nadzieję. W każdym razie tutaj bierności raczej zarzucić nie można. Panie przewodniczący, mam pytanie związane z generalnie planami miejscowymi i ich konsekwencjami dla struktury urbanistycznej miasta. Chciałbym o tym porozmawiać i zapytać odnośnie nowo powstającego marketu wielopowierzchniowego przy ulicy Dębieckiej. Jak się domyślam, nie jest pan zwolennikiem tej inwestycji.
Panie redaktorze, wie pan, i pan wie, i burmistrz Popławski wie, bo gdy była zmiana studium, zmiana planu do tego rejonu, to państwo byliście i słyszeliście moje głosy. Ja od samego początku, gdy dowiedziałem się, że próbuje się zlikwidować tą zieleń, byłem przeciwny i głosowałem zarówno przy studium, jak i przy uchwalonym planie, że nie jestem za likwidacją zieleni. No troszeczkę ta wypowiedź pana burmistrza, która tam uderzyła we mnie, że jako radny tego rejonu może nie zadbałem, no powiem tak, no zawsze jakieś niezaniedbanie może wyniknąć. No, ja staram się reagować na każdy sygnał mieszkańców i reagować i pomóc. W moim przypadku przy zarówno studium, jak i tym zmianie planu Luboń Północ, w którym ten teren się znajduje, a on znajduje się przy ulicy Dębieckiej. Ulica Dębiecka, tak jak mówiłem już na sesji, nie była w moim okręgu wyborczym, ale to już pomijam. Tak, każdy radny ma prawo w każdym rejonie miasta, jeżeli coś zauważę, zgłosić. Tak jak ja głosiłem na przykład likwidację zieleni przy ulicy Jaśminowej, tego boiska. No to przecież pan wie też, że byłem jedyny przeciwny tej likwidacji. To na mój wniosek, na moje zaangażowanie mieszkańcy doprowadzili, że uratowali ten teren. Także inne tereny zieleni, o której mówimy z autostradą, też jestem przeciwny, już jest uchwalony oczywiście, też byłem przeciwny. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie zieleni, oczywiście mamy jeszcze dużo, dużo miejsc, które należałoby zagospodarować. Tu myślę o zagospodarowaniu tej zieleni, która jest na przykład teraz przy domu włodarza. Ścieżka pieszo-rowerowa, która doprowadziłaby do tak zwanego deptaku. Ja byłem w piątek, bo teraz jest dostępność już, jak jest budowa, ma być budowa domu włodarza, nowego domu włodarza, to teraz ten teren, który Komlub zajmował, jest dostępny i byłem zobaczyć tam między innymi ten staw, który jest przy tym domu włodarza, co się znajdował. No naprawdę byliśmy z komisją z drugiej strony. Zachęcam, żeby państwo zobaczyli, jak to wygląda. Tam naprawdę trzeba dużo środków włożyć, żeby doprowadzić to do porządku. Następne tereny zielone, tereny nadwarciańskie. Pan jako też członek Komisji Ochrony Środowiska, ja byłem również na tej komisji, gdzie pokazywałem państwu tereny nad Wartą, dojście od strony ulicy Magazynowej, dojście od strony Kocidołków, gdzie ten teren zielony teraz już jest własnością miasta. Też piękny teren, gdzie praktycznie mieszkańcy nie mają dostępu. Pan radny wie, że ten teren też i pana ciekawił, i innych radnych ciekawił, i można by to wziąć, doprowadzić. A kiedyś, przypomnę, że kiedyś w chyba kadencji 2006-2010 to były takie już przymiarki tam, że nawet miało być zagospodarowanie, patrząc od strony mieszkańców na drugą stronę, poprzez kładkę, no dużo ciekawych pomysłów było.
Rozumiem, czyli też pan ma swoje inne koncepcje odnośnie tych terenów zielonych, o których pan wspomniał, wymienił je pan teraz szeroko. Natomiast tutaj jeszcze wracając do tego zarzutu, w cudzysłowie oczywiście, pana burmistrza Popławskiego odnośnie wywiadu, który udzielił. On właściwie rzeczywiście wskazał na ten okręg, który rzekomo był wtedy jako pana okręg, natomiast mi się bardziej wydaje, odebrałem to w ten sposób, że jakby tą akcję sprzeciwu wobec zmiany tego, uchwalania tego planu w stosunku do studium należało wyrażać wtedy i tą akcję protestacyjną robić wtedy, a nie teraz, kiedy już i tak jest po fakcie. I tu chyba bardziej o to jakby pan burmistrz miał, to zasugerował w tej wypowiedzi, więc tutaj chyba bardziej chodzi o czas, który już minął na ewentualne protesty, Po prostu chodzi o to, że można było to zrobić czy protestować wtedy, a nie obecnie, kiedy wiadomo, że i tak już na tym etapie zmienić nic nie można. To chyba tak woli ścisłości o to chodziło. Natomiast wracając do zieleni, to jest też fundusz na to przeznaczony i inwestycje związane z parkami, skwerami czy nowymi terenami zielonymi, chociażby w Parku Papieskim, są realizowane. Jak pan ocenia tutaj te inwestycje? Jest kilka takich właśnie, które są w trakcie realizacji dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Czy pan je ocenia pozytywnie?
Panie redaktorze, ja jeszcze wrócę do tego, co pan powiedział o tych protestach. Ja myślę, że protesty dotyczyły czego innego. Protesty zaczęły się w chwili wywołania czy wyłożenia planu miejscowego Stary Luboń, gdzie akurat tu jestem ja radnym i pan też teraz obecnie jest radnym. I to były protesty, które były zaczęte do szerokości ulicy Puszkina. Nikt nie mówił w tym czasie o protestach odnośnie studium, które było uchwalone w 17 roku. Nikt nie mówił. I tych protestów do tej zieleni nie było. Protesty zaczęły się dopiero, gdy mieszkańcy dowiedzieli się, ale to tylko myślę, że nie tylko mieszkańcy tutaj tego rejonu, gdy usłyszeli, że w tym miejscu będzie wybudowany sklep wielopowierzchniowy Lidl. I wtedy zaczęły się protesty i wrócili mieszkańcy do studium, kto głosował i kto był przeciwny. No w tym czasie, jeżeli ja wyrażałem jako swój głos, jako przeciwny głos likwidacji tej zieleni, to tak samo jak pan, tak samo ja, każdy radny, jestem łącznikiem między miastem a mieszkańcem. Jeżeli ja wyrażałem swój głos przeciwny, to ja reprezentowałem mieszkańców, jako oni są przeciwni. To tak należy to odebrać. A teraz wracając do zieleni, którą robimy na Wzgórzu Papieskim, oczywiście są środki zewnętrzne. Tam jest przeszło chyba 2,5 miliona, z tego co pamiętam, środków zewnętrznych. Jeżeli takie środki były zewnętrzne i akurat na ten cel w tym miejscu były przeznaczone, że gdzie indziej nie można było ich wykorzystać, no to zostały wykorzystane. Ja myślę, bo już też, tak jak pan wie, niejednokrotnie mówiłem, bo już tak jak pan wspomniał, jestem tym radnym już kilka kadencji i poczynania w Parku Papieskim odbierane przeze mnie były zawsze takie, że to, co sadzimy, jak wytrzyma w tych warunkach. I wiem, że ileś drzew, które były posadzone dawniej, dzisiaj już ich nie ma. Mam na myśli też te 60 dębów na 60 lat miasta Luboń, że niektóre no, to kiepsko wyglądają, one praktycznie stoją. Nie wiem, czy one się dalej, a też zapewnienia były, że jest wszystko sprawdzone i będzie ładnie rosło. Mam nadzieję, że teraz mamy ogrodnika miejskiego, którą bardzo, bardzo, bardzo szanuję i myślę, że wie, że to, co zostało posadzone, to będzie jakoś w przyszłości służyło mieszkańcom, bo na dzień dzisiejszy to jest ładny teren, ale tam mamy ładny plac zabaw. Ale niech mi pan wierzy, że gdy pan porozmawia z mieszkańcami, gdy jest faktycznie lato, gdy są te dni słoneczne, to tam nie idzie wytrzymać. Co do budowy ścieżki, która jest teraz budowana na wysokości Wzgórza Papieskiego z drugiej strony, to powiem tak, no uporządkowano teren. No ja osobiście to nie jestem zwolennikiem w takich miejscach budowy ścieżki utwardzonej. Nie? Ja tak jak tu jest na początku od ronda do łącznika, myślę, że taka ścieżka dalej by też wystarczyła. Szkoda tych środków, że tam zostały wykorzystane na te utwardzenie, gdzie no, kilka metrów dalej mamy ścieżkę na ulicy Unijnej utwardzoną pieszo-rowerową. Te środki, myślę, powinny być przeznaczone właśnie na ten teren tutaj, bo gdy było zapewnienie pani burmistrz, że gdy inwestor będzie budował ten sklep, to środki, które zostaną dane przez inwestora, zostaną zainwestowane w zieleń, ale zieleń ta w tym miejscu, myślę, że gdzie ten Lidl jest. Jeżeli Lidl jest tutaj po tej stronie, to te 200 tysięcy, które zostało, tak jak pan wie na pewno, zostały przeznaczone, zostały wykorzystane po drugiej stronie, tak? koło ulicy Unijnej, koło Łącznika, tam one zostały wykorzystane. Ja bym chciał, żeby one były wykorzystane koło domu na przykład włodarza, nie? Żeby ten teren tu doprowadzić do porządku i tak jak mówię, żadnego betonowania. Normalny dług, z którym można przejść w spokoju, przy szumie strumienia Nikolskiego, w drzewach, które ładnie rosną.
Mam
tak
wrażenie,
to
że tak
wygląda.
Właśnie się stało. To utwardzenie jest takie jak na standardy tego rodzaju nawierzchni. Nie takie klasyczne, tylko właśnie ten materiał jest rzeczywiście utwardzeniem, ale pozwalającym na nieingerowanie w tą przestrzeń, w tą powierzchnię, więc są też liczne głosy na to, że jest to strzał w dziesiątkę. Tak samo wydaje mi się Park Papieski też jako miejsce rekreacji. To, co pan wspomniał odnośnie domu włodarza, myślę, że tak to zostanie też wykorzystane i oby było tak, jak pan mówi i tych terenów zielonych było jak najwięcej, jeśli chodzi o ich adaptację przy jak najmniejszej ingerencji betonu i tego sobie myślę tutaj wszyscy życzymy. Panie Przewodniczący, ja mam jeszcze pytanie, zmieniając trochę temat odnośnie drugiej bolączki, można powiedzieć, no nie tylko Lubonia, całej Polski, całego świata, można tak by to stwierdzić. Mam na myśli smog. Jak pan doskonale wie, miasto od kilku lat realizuje projekt miejski dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Akurat dzień odpowiedni na tą rozmowę, ponieważ dzisiaj zdaje się ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji tego programu. Ja chciałem spytać, czy pan ponad to, co dzieje się w mieście w związku z ograniczeniem tego problemu, ma ewentualnie jeszcze jakieś sugestie, jak przyspieszyć proces pozbywania się tych kopciuchów, bo przyzna pan, że jednak jakość powietrza także u nas no, jest daleka od ideału.
Panie redaktorze, też na pewno pan wie, że zawsze byłem za szanowaniem zarówno zieleni, jak i czystego powietrza w naszym mieście i nie tylko w naszym mieście. Sam stosuję się do tego, że między innymi założyłem fotowoltaikę, o której też mówiłem i prosiłem władze miasta, że to już 4 lata temu, że gdy będą jakieś obiekty nowe, te nawet, które mamy, szkoły podstawowe, biblioteka, żeby założyć, skorzystać z tego OZE. Dzisiaj widzimy, że rozbudowa szkoły numer 4 już teraz będzie w tę fotowoltaikę zaopatrzona i można powiedzieć, że koszty funkcjonowania czy zużycia energii, a to się wiąże wszystko ze czystym powietrzem. To po pierwsze, to się wszystko wiąże z czystym powietrzem. Odnośnie kopciuchów, też składałem wnioski chyba na przykład, jak sobie dobrze przypominam, w 2019 roku też mój wniosek był o zwiększenie właśnie dotacji miasta o chyba 50 tysięcy, bo też do mnie zwrócili się mieszkańcy z ulic chyba tam koło 3 maja, że brakuje też środków już i dzięki przychylności i pani burmistrz i radnych te środki zostały zwiększone i można powiedzieć, że ileś kopciuchów zostało zlikwidowanych. Ostatnie 2 lata, no, czy ostatni rok troszeczkę też nam tutaj z tą chorobą, z tym COVID-em te przedsięwzięcie może trochę zatrzymał. Myślę, że należałoby cały czas mieć na myśli, że te środki, które mamy i jeżeli wniosków będzie więcej, należałoby zwiększyć, żeby jak najwięcej likwidować tych właśnie starych piecy, żeby nie wprowadzać do atmosfery tych zanieczyszczeń.
Ale sam program, jak pan ocenia ten, który w tej chwili jest realizowany, jest wystarczający? No mamy jeszcze też powiatowy, rządowy, czyste powietrze. Również z tych mieszkańcy Lubonia mogą korzystać?
Oczywiście, że mogą korzystać i bardzo, bardzo dobrze, że mamy jeszcze swój program, który doprowadza do tego, że przez inicjatywę samorządu lubońskiego, naszego samorządu, ileś tych piecy jest likwidowanych i jakość tego powietrza jest dużo, dużo lepsza. Gdyby nie było tych środków, mieszkańcy, powiem tak, no ja też niektórym mieszkańcom też powiedziałem, gdzie po wnioski mają iść, jak składać, nie mówię w razie czego to pomogę. No wiem, że na miejscu, gdy jest, to jest w większe zainteresowanie. Nie? Jak już ma tam gdzieś jechać, bo ja na przykład załatwiałem przez Wojewódzki Bank Ochrony Środowiska, nie? To też było, już trzeba było się ruszyć, gdzieś tam pojechać, załatwiać. Najlepiej załatwia się w swoim urzędzie. I dobrze, że, bo chyba teraz już tam jest osoba, która właśnie pomaga jeszcze mieszkańcom składać czy o czyste powietrze, czy te wnioski, żeby były właściwie napisane. Bardzo dobrze, że samorząd myśli właśnie, żeby takimi właśnie metodami, takimi zachęceniami doprowadzić, że ci mieszkańcy będą mieli świadomość. Oczywiście edukacja jak najbardziej, nie? Bo każdy powinien wiedzieć, że chociaż ja nieraz się też wypowiadałem, że też nie wierzę, że akurat komuś starczy ogrzać dom, bo ja dom też mam i wiem, ile trzeba opału, jakby chciało się palić, ile trzeba mieć, żeby taki dom ogrzać, nie? Ale no, jak to mówią, okazja czyni złodzieja. Jeżeli ktoś tam coś ma, to lepiej, żeby ten pies miał zlikwidowany i nie wrzucał.
I do tego wszystkich mieszkańców zachęcamy oczywiście.
Oczywiście.
I na koniec, panie Marku, jeszcze mam takie pytanie. Kadencja właściwie przekroczyła półmetek. Chciałem zapytać o pana plany na kolejne lata. Czy widać, że jest pan cały czas tutaj żyje, można powiedzieć, sprawami samorządu Lubonia? Czy nadal będzie pan chciał kontynuować pracę na rzecz mieszkańców i miasta jako radny?
Panie redaktorze, powiem tak. Jak Bóg da siłę i zdrowie, to może jeszcze będę. Ale no... Mam też dużo, czy miałem już nawet propozycję, żebym gdzie indziej startował, nie? No nie wiem, no ja akurat jestem tak tu zżyty z tym naszym samorządem i z tym naszym miastem, że ciężko mi jest podjąć decyzję, ale no jak to mówią, nigdy nie mów nigdy, nie? Bo to sytuacja może być różna. A pierw to trzeba wiedzieć, że zdrowie będzie, a ja już jestem w wieku takim, że muszę się martwić o zdrowie.
O, myślę, że pan dba o to zdrowie, także oczywiście tej siły wytrwałości i tego zdrowia bardzo, bardzo dużo panu życzymy i dalszej owocnej współpracy na rzecz mieszkańców. No i cóż, dziękuję panie przewodniczący, do zobaczenia w innych okolicznościach, być może już po covidowych i trzymajmy się zdrowo w takim razie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję wszystkim mieszkańcom, słuchaczom naszego miasta. I nie tylko naszego miasta, bo to jest radio Mosińsko-Puszczykowsko-Lubońskie chyba, tak?
Regionalne, tak, zgadza się.
Regionalne. A wracając do tego, że panie redaktorze, jest ten okres świąteczny już i za parę dni będziemy obchodzić święta wielkanocne, to chciałbym i panu, i wszystkim mieszkańcom życzyć dużo zdrowia. I mimo tej pandemii, tych wszystkich ograniczeń, które mamy, radosnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dołączamy się oczywiście do życzeń. Wszystkiego dobrego i do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy.